18 lutego 1807 roku. Brama Młyńska w Słupsku, w ówczesnym Stolpin-Pomern. Co się wtedy wydarzyło, opowiada Marcin Barnowski.
Toczyła się bitwa, w zasadzie jedyna tak dobrze opisana bitwa, i to z obu stron. Mamy relacje polskich uczestników tej bitwy i mamy relacje niemieckich uczestników tej bitwy. Zresztą trafiam na ślady tej bitwy także w przypadkowych aktach, na przykład ostatnio materiały dotyczące syna pewnego bursztynnika ze Słupska, który w 1813 roku próbował wymigać się z obowiązkowej już wówczas służby w Landwehrze w ten sposób, że uzasadniał, że jego ojciec, ten bursztynnik, został ciężko ranny, uderzony szablą przez polskiego ułana tu właśnie w 1807 roku, więc te walki miały przebieg dosyć taki dynamiczny. Wiemy o trzech znanych z imienia i nazwiska ofiarach. To jest po polskiej stronie Bonaventura Jezierski, patron tego mostku od paru lat. To był też, zapomniałem nazwiska, ale chyba Rössler się nazywał, kanonier pruski, który zginął po pruskiej stronie gdzieś tutaj w rejonie mostu, atakowany przez polską kawalerię. No i niejaki Lange, urzędnik słupskiego magistratu, który został zastrzelony przez naszych, przez polskich żołnierzy gdzieś w rejonie Starego Rynku. Tam był wtedy ratusz, jego podobno zgubiło to, że był w mundurze urzędniczym i nasi wzięli go po prostu za żołnierza. Padł strzał i Lange padł. Nie wiem do dziś, czy ta ulica Langestrasse, czy to przypadkiem nie była ulica nazwana na cześć tego urzędnika.
Bo może często, po prostu to była długa ulica, tak niemiecka nazwa wskazuje, a być może
Lange
też
gdzieś to zginął.
No właśnie, no to możemy też to tak podpiąć. Ale
bardzo,
Marcin,
ciekawa postać to pułkownik Garczyński.
Dobrze, Marcin, ja bym chciał tylko, żebyśmy też nakreślili pewien jakby obraz historyczny, taką szerszą perspektywę. Skąd w ogóle wzięli się polscy żołnierze w tym miejscu 218 lat temu? Polska już była wymazana z mapy Europy, natomiast no, były inne rzeczy, które działy się wtedy w Europie. Była po prostu wielka wojna.
Przede wszystkim powiedzmy sobie jasno, że Polska została wymazana z mapy Europy, ale dopiero co. To było 12 lat wcześniej, 1795, to jest 12 lat wcześniej. Ci ludzie mają to w pamięci, to są ludzie, którzy to przeżywali. Znaczna część Polski, jak się spojrzy na mapę, to w tej chwili pewnie by to było 2/3 obecnego terytorium państwa polskiego, znalazło się pod panowaniem pruskim. No Słupsk akurat nie był, bo Słupsk znacznie wcześniej odpadł od Królestwa Polskiego. Tu rzeczywiście, jeśli chodzi o ludność mieszkającą w Słupsku, to w zasadzie prawie jednorodna, podczuwająca się do tej niemieckiej świadomości narodowej grupa mieszkańców, ale ponieważ tak duża część dawnej Polski znalazła się pod panowaniem pruskim, w momencie, kiedy Prusy ponoszą klęskę w wojnie z Napoleonem, Polacy robią powstanie. Jest to jedno z tych nielicznych, udanych polskich powstań, 1806 rok. I właśnie oddziały sformowane przez polskich powstańców, ale także, można powiedzieć, już tacy profesjonalni żołnierze z legionów trafiają tutaj i to w dość dużej sile. To było 1700 żołnierzy. No, wojskowych było pewnie około 400, cała reszta to są na zasadzie pospolitego ruszenia. Ale bardzo ciekawą postacią jest dowódca 2. Pułku Strzelców Konnych Garczyński, który w zasadzie zdobył Słupsk 18 lutego, ale w godzinach wieczornych na rozkaz generała Sokolnickiego, który dowodził całością operacji, musiał się wycofać. Garczyński to fenomenalna postać. Jego ojciec był adiutantem ostatniego polskiego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Walczył w powstaniu kościuszkowskim, ale potem wstąpił do armii pruskiej i przez 10, nie wiem, może 12 lat od ostatniego rozbioru aż do 1806 roku był oficerem pruskiej kawalerii w stopniu rotmistrza.
Czyli kapitana.
Tak. Kiedy wybuchło to powstanie w 1806 roku, on przechodzi na polską stronę, awansuje na majora, potem na pułkownika, no potem niestety odszedł tam. Podobno miał bardzo skomplikowany charakter. kłócił się ze wszystkimi. Być może turnik to nie zdobycie tego Słupska, kiedy w zasadzie wszystkie trzy pozostałe bramy, oprócz tej Młyńskiej, pod którą w tej chwili stoimy, zostały zajęte już przez polskich żołnierzy, właśnie przez Garszyńskiego. No, dostał rozkaz, że musiał po prostu opuścić, wycofać się. I Polacy, no, w zasadzie to dziwnie to wygląda, bo atakowali właśnie to miejsce, które było najbardziej umocnione i tu rzeczywiście przelało się trochę polskiej krwi.
No właśnie, tutaj, ile tu osób zginęło? Bo są różne takie doniesienia. Niektórych źródeł wynika, że tam jakieś pełne furmanki trupów były wywożone z miasta.
No pytanie, gdzie były wywożone?
No właśnie, a niektórzy twierdzą, że to było zaledwie kilka osób, że ta bitwa jest wyolbrzymiona.
No właśnie, ciężko tutaj jest znaleźć najbardziej takie miarodajne dane, ale wydaje mi się, skoro trafiam w aktach na różne tego typu wzmianki, że to są akurat materiały z 1813 roku, więc 807, 6 lat.
Świeże.
Świeże, tak. I czytamy, że jakiś rzemieślnik słupski został cięty szablą przez polskiego ułana. Coś tu się działo i ta krew się tu niewątpliwie lała. Polska i pruska. W tej chwili to już nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że obecność Polaków tutaj w 1807 roku to jest dokładnie to, o czym śpiewano wtedy w pieśni Legionów, która stała się naszym hymnem i do dziś jest tym hymnem. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Słupska Polacy nie chcieli przyłączać do Polski. To była taka operacja w ramach większej kampanii. W zasadzie chodziło o zduszenie w zarodku powstania pruskiego, którego ośrodkami był Kołobrzeg, Gdańsk, no i wskazywało wiele na to, że stanie się nim też Słupsk. Bardzo ciekawą postacią był też ten Prusak, który organizował te oddziały. To był hrabia Krokow z nieodległego Pieszcza, poeta, wielki romantyk. No, bardzo ciekawa postać, ale Napoleona to on strasznie nie lubił.
No właśnie, a z którego kierunku to natarcie na Słupsk było prowadzone? Czy to jest dzisiejsze okolice, nie wiem, budynku straży pożarnej?
Z kilku kierunków. To była normalna, profesjonalna operacja wojskowa. Garczyński na czele tego swojego pułku strzelców konnych atakował od strony Kobylnicy, od strony zachodniej. Natomiast od tej strony szły główne siły, dowodzone przez generała Sokolnickiego, ale jeszcze inny polski oddział obsadzał mosty na Łupawie. To była wtedy główna trasa z Gdańska, spodziewając się, że z Gdańska do Słupska mogą być przysłane pruskie posiłki i tam też część polskich oddziałów została oddelegowana, żeby tych przepraw pilnować.
Ile jest prawdy w tym, że trochę Polacy zdobyli ten Słupsk, a trochę zostali tam wpuszczeni po cichu od strony Bramy Nowej? Czy to jest prawda, czy nie?
No, Brama Łyńska została zajęta jako pierwsza. To są różne teorie. Ja słyszałem o Kaszubach, którzy tutaj mieli być taką polską piątą kolumną.
Wieść była taka, że przez nową bramę wpuszczano.
Tak. Nie, rzeczywiście, Garczyńskim. To mówimy właśnie o tej operacji strzelców Garczyńskiego. Oni weszli bramą nową. Zajęli też bramę holsztyńską, zajęli furtę kowalską, zajęli rynek, tak, z ratuszem i szli jakby od strony ratusza tutaj. Tutaj zdaje się, że zabrakło im amunicji. Są takie informacje i część polskich żołnierzy została osaczona przez Prusaków, być może też przez słupskich mieszczan, którzy przyłączyli się do pruskich żołnierzy. I po prostu część tych Polaków po prostu zarąbano szablami. Mamy taką informację o polskim oficerze, którego rannego opatrywał jakiś cyrulik, ale Prusacy go wywlekli, zatłukli, a potem ciało wrzucili do rzeki Słupi. Generalnie to była operacja wojskowa prowadzona przez profesjonalistów. Sokolnicki był wybitnej klasy dowódcą, chociaż podobno akurat bitwa o Słupsk wielkiego splendoru mu nie przyniosła. Natomiast na pewno Garczyński jest taką postacią, która fajnie by było ją pobadać dogłębniej, bo to, co on tu zrobił wtedy w Słupsku, to był majsterszyk. Przed Bramą Nową, no właśnie, wróćmy do tego tematu, jak to się stało, że Polacy weszli przez tą bramę. No, teorie są przeróżne. Jedna mówi o piątej kolumnie Kaszubów. Słyszałem o Żydach, którzy mieli też sympatyzować z wojskami napoleońskimi i mieli też tutaj umożliwić to wejście. Ale chyba najbardziej prawdopodobnie o pianej załodze, także piani strażnicy miejsce po prostu zapomnieli to zamknąć. Ale wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest to, że po tej potyczce pod Kobylnicą, gdzie Garczyński osiągnął powodzenie. On ruszył do pościgu, Niemcy
uciekali. Była jakaś wcześniejsza bitwa?
Tak, pod Kobylnicą. Pod Kobylnicą. Tam były takie jakby posterunki. Dowodził tym wszystkim chyba kapitan von Gutzmerow, ale nie pamiętam. I oni po prostu uciekając wpuścili, nie zamknęli za sobą bramy. Po prostu uciekając, wiesz jak to jest, w popłochu nie dopilnowali tego zamknięcia i nasi siedząc im na karkach weszli do miasta.
Ja jeszcze słyszałem o dwóch innych wersjach. Po pierwsze, że mieszczanie wpuścili Polaków pod obietnicą tego typu, że nie będzie rzezi i rabowania, że tak powiem, ludności cywilnej. A dwa, że ktoś został po prostu przekupiony i otworzył tę furtę.
No, byli też zakładnicy. Polacy wzięli zakładników. Tutaj się toczyły, na samym początku, zanim doszło do bitwy, toczyły się normalne pertraktacje. Tak jak heroldowie z trębaczami, prawda, i żądania wydania tych, ich chyba było 200 pruskich żołnierzy, którzy mieli tego Słupska bronić. Wiem, że kilku zakładników wziął Sokolnicki i trzymał ich w Kusowie. Tam zresztą był główny punkt dowodzenia Sokolnickiego, w pałacu w Kusowie.
6 kilometrów stąd mniej więcej. No dobrze, i pertraktacje, te rozmowy nie przynoszą rezultatu i co? I zaczyna się regularna strzelanina, szturm?
Wydaje mi się, że o tym akurat niemieckie źródła nie za bardzo się rozwodzą, ale na pewno znaczna część mieszkańców Słupska, no znaczna, jakaś część mieszkańców Słupska była ożywiona tymi patriotycznymi, pruskimi uczuciami. Pamiętajmy, że to jest ten moment, kiedy powstają Freikorpsy, czyli te ochotnicze formacje. Cała formacja Krokowa była Freikorpsem, czyli oddziałem ochotniczym. Że do tych Freikorpsów zapisywała się młodzież, taka, wiesz, romantycznie myśląca. Tak jak wtedy szli Polacy do powstania, tak samo ci młodzi Prusacy szli do tych Freikorpsów w przekonaniu, że walczą o słuszną sprawę.
Dobrze, to teraz pytanie, które pewnie nie wszystkim się spodoba, ale czy polskie wojsko splądrowało Słupsk?
Jeśli chodzi o splądrowanie, no, żołnierz jak wchodził do miasta, no to brał, co mu się nawinęło pod rękę, ale tu chyba aż takiego dzikiego plądrowania nie było, natomiast została nałożona na Słupsk kontrybucja. I to dosyć wysoka, tam musieli poddawać różne kosztowności słupszczanie. To jest postrzegane jako coś takiego, no,
niegodnego,
będącego plamą na honorze tych polskich żołnierzy, ale to jest okres wojen napoleońskich i wtedy ta armia rzeczywiście sama się żywiła, tak? Znaczna część tych materiałów trafiła do magazynów napoleońskich. Zdaje się, że do Grudziądza gdzieś tam to wszystko było wysyłane. Ale jeśli chodzi, znaczy nie chcę tutaj występować jako jakiś taki szczególny adwokat generała Sokolnickiego, ale wydaje mi się, że to wtedy było na porządku dziennym. To nie było jakieś odstępstwo od zasad, jakie wtedy obowiązywały. Co innego?
Okrutne to były to zasady wojenne, tak?
Powiedzmy sobie też, że jeśli chodzi o stronę pruską, to tych polskich żołnierzy, którzy walczyli po stronie Napoleona, oni rozstrzeliwali bez żadnego pardonu, tak? Jeżeli poddawali się Francuzi, byli brani do niewoli. Natomiast Polaków pod Gdańskiem to było nagminne. Krokowianie po prostu tych polskich żołnierzy zabijali, traktując ich jako zdrajców, nielojalnych, poddanych króla pruskiego.
Polacy zdobywają Słupsk 18 lutego 1807 roku. Jak długo wojsko jest tutaj polskie w mieście?
Kilka dni. Często łączony jest ze zdobyciem Słupska ten incydent, który miał miejsce chyba też 18 marca, czyli miesiąc później, pod Mianowicami. Tam też była bitwa i tam też walczyli polscy żołnierze walczący po stronie Napoleona, a także żołnierze sascy, którzy byli wtedy sojusznikami Napoleona, walczyli, że tak powiem, po jednej stronie, ale to były zupełnie inne oddziały. Tu w Słupsku Polacy zabawili kilka dni. Zdaje się, że już 22-23 lutego Polacy idą pod Gdańsk i tam biorą udział w oblężeniu Gdańska, walcząc zresztą z Krokowianami, którzy też się tam przemieścili po tej bitwie stoczonej w Słupsku. Natomiast tam pod Mianowicami jest jakiś oddział polski, który zabezpieczał szlak komunikacyjny. I oni zostali osaczeni przez inny Freikorps, Freikorps majora Schilla, zwanego przez Prusaków Der Tolle Major, czyli Szalony Major. Coś nam to przypomina, prawda? Rzeczywiście Schill był wariatem. On tu się przedostał aż spod Kołobrzegu. No i z nienacka oni spali tam, to była miejscowość Zagórzyca i tam Polacy zostali, śpiący Polacy zostali nad ranem jakoś tam osaczeni, no i niestety wielu tam tych polskich żołnierzy zginęło.
Czy to można traktować jako kolejny etap bitwy o Słup, czy to zupełnie inne wydarzenie, niezwiązane zupełnie z tym, co działo się w lutym w Słupsku?
Znaczy związane, bo to jest ta sama kampania, tak? To jest ta sama kampania.
Ale różne oddziały.
Różne oddziały i jakby inny charakter obecności, bo te oddziały, podkreślam, Polacy, którzy walczyli tutaj w Słupsku, potem poszli pod Gdańsk. Natomiast tutaj toczy się. Natomiast pod Mianowicami mamy oddział, który pilnuje szlaku komunikacyjnego i oni tutaj chyba w ogóle w Słupsku nie byli. Mieli zupełnie inne zadania do wykonania.
I jak długo te potyczki trwały? Czy to do końca kampanii napoleońskiej, czy to wygasło w pewnym momencie?
Do zdobycia Gdańska i Kołobrzegu. To jest wiosna i to taka nawet późna wiosna 1807 roku, no a potem są rokowania. Rokowania w lipcu 1807 roku, czyli luty, lipiec to jest ile? 5 miesięcy. Po 5 miesiącach zostaje w Tylży podpisany układ, no i efektem między innymi obecności Polaków tutaj w Słupsku jest powstanie Księstwa Warszawskiego. Warto to mieć na uwadze. Ta bitwa o Słupsk w 1807 roku, ona się wpisuje właśnie w to, o czym śpiewamy w naszym hymnie narodowym i z tą legendą Księstwa Warszawskiego, tą namiastką polskiego państwa, które dopiero co po rozbiorach próbowało się odtworzyć w tej formie. No niestety potem tak zwana wojna polska w 1812 roku zakończyła się klęską, a to Królestwo Polskie, które powstało po Kongresie Wiedeńskim, było znacznie mniejsze od Księstwa Warszawskiego.
I teraz jeszcze czas obecny. Czy trochę cię to nie smuci, że w zasadzie to jest taka bitwa, taki fakt historyczny, który jest dzisiaj no, pamiętany przez bardzo, bardzo, bardzo nieliczny.
Szkoda, bo to jest bardzo ciekawe, malownicze wydarzenie. Te mundury były bardzo barwne. Etos tej walki mimo wszystko też jakiś był. No ci heroldowie, którzy tutaj pertraktacje toczone pod murami miasta.
Można by wokół tego zrobić niezłą rekonstrukcję historyczną.
Można by zrobić rekonstrukcję, ale nie tylko. Można by, myślę, też robić lekcje historii, jak mamy zajęcia na temat hymnu, czy w ogóle tych wojen napoleońskich. Jest to temat, wydaje mi się, słabo wykorzystany, no ale my jako Towarzystwo Odkrywców robimy swoje. Jesteśmy tu już od 1998 roku. Co roku, ile to już lat? To
nawet 27.
To nawet więcej niż ten okres od rozbiorów do tej bitwy, prawda? No tak, 27 lat. No i staramy się, chociaż no, dzisiaj było nas tu niewielu. Jedna świeca się pali, więcej chyba nie ma sensu zapalać, bo to jest tylko znak przecież, a nie jakaś manifestacja.